Ekonomizer.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Właśnie minęła godzina 18.30. Dzisiaj trochę sobie porozmawiamy o ekonomii, ale w wymiarze politycznym. Nieco ponad 24 godziny zostały do końca kampanii wyborczej. Postanowiłem wykorzystać ten czas twórczo na taką małą debatkę na tematy gospodarcze, których mało jest w tej kampanii wyborczej do Europarlamentu. Jednym z postulatów, które pojawiły się wśród programów partyjnych czy ugrupowań, było wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej. Głównie forsuje ten postulat ugrupowania lewicy. Ten wątek właśnie jako punkt wyjścia do naszego dzisiejszego rozmawiania przyjąłem, a do naszego programu zaprosiłem dwóch przedstawicieli skrajnie różnych podejść, wydaje mi się, do gospodarki. Studiuję tak poznać Maciej Szlinder, Lewica Razem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Grzegorz Wierzbicki, Konfederacja.
Korwin.
Korwin, Wolność, dużo tych nazw macie tam w tym wagoniku. Postulat, który Lewica Razem między innymi wywołała, ale nie tylko wy, bo to jest taki program chyba takiej lewicy w ogóle europejskiej, tej skupionej gdzieś w tej europejskiej wiośnie, tak się nazywa tą część ugrupowań, nie mylić z polską wiosną. No i właśnie wiem, że też niemieckie DiEM25, tak się nazywa, bo to ugrupowanie też podpisuje się pod tym, żeby wszyscy Europejczycy mieli pensję minimalną na takim samym poziomie. Tak to należy rozumieć. To co, należy się to nam jak psu zupa, że tak powiem dosyć zaczepnie na początek?
Nie wiem, czy psy akurat lubią zupę, ale owszem, tak, uważamy, że taki
na
standard...
Kościach?
Taki standard europejski, właśnie ten minimalny, powinien być wszędzie wprowadzony. Oczywiście to jest tak, że konkretna wysokość tejże europejskiej płacy minimalnej, ona musi dopiero zostać wypracowana. To jest efekt współpracy. Wiemy, że w wielu krajach europejskich oczywiście płaca minimalna istnieje, funkcjonuje. Ona jest na bardzo różnych poziomach i to raczej będzie pewien proces dochodzenia do tego jednego poziomu. My uważamy, że to jest pewna droga do tego, żeby w ogóle nierówności płacowe ograniczyć, zmniejszyć między różnymi krajami. Wiemy, że tak naprawdę do pewnego stopnia oczywiście różnice chociażby kosztu życia występują, więc nie jest tak, żeby zupełnie ten element ignorować. Natomiast one nie są tak duże jak różnice płac. Zdecydowanie są mniejsze i dlatego takie administracyjne rozwiązanie uważamy za skuteczne i dobre dla zmniejszenia nierówności dochodowych w Europie.
Co na to liberał gospodarczy Grzegorz Wierzbicki?
A więc tak, propaganda PRL-u wypracowała takie pojęcie jak bumelant. I to był po prostu leń, osoba, która nie pracuje na swoim miejscu pracy albo nie pracuje w ogóle, żeruje na czymś dorobku. I zastanawiałem się, co się takiego zmieniło w socjalizmie współczesnym, czy też komunizmie. Wydaje mi się, że inne jest podejście, ponieważ wcześniej mówiono, że przedsiębiorstwa powinny być państwowe, a ludzie jednak pracowali, a w tej chwili jest odwrotnie, że przedsiębiorstwa powinny być prywatne, no bo jednak są bardziej efektywne, ale ludzie powinni dostać po prostu państwowe pieniądze. I tak wydaje mi się, że taka zmiana nastąpiła w tych socjalizmach. Oczywiście my też chcielibyśmy, aby ludzie mieli więcej pieniędzy do dyspozycji, natomiast nie możemy być przy tym niemoralni po prostu, ponieważ na dłuższą metę tego rodzaju prezenty rozleniwiają i powodują...
No tak, ale mówimy o pensji dla ludzi pracujących. To nie jest...
Pensja dla człowieka pracującego to polega na tym, że się mu nie zabiera podatku dochodowego na przykład, prawda? Bo dzięki temu wszystkie inne składniki potrzebne do życia też zmniejszają swoją cenę i to jest akurat można łatwo udowodnić, ponieważ podatki są przenaszalne. I już w tej chwili mamy tak, że jeżeli pracodawca wydaje 5000 zł na pracownika, to jest razem ze składkami ZUS-u, to ten pracownik dostanie nieco ponad 3000 zł. A ja swoim pracownikom mówię tak, skoro chcesz zarabiać 3000 zł, to ja muszę wydać na ciebie 5, a żebym ja mógł wydać na ciebie 5 i zaryzykować, to ty musisz swoją pracą wypracować 10. prawda? No takie są niestety fakty.
Life is brutal, no, tak? Jak rozumiem.
No, to jest złudzenie. To jest oczywiście złudzenie, że jakkolwiek płaca jest powiązana z wydajnością, to znaczy, że musi wypracować. My wiemy, że do pewnego stopnia rzeczywiście w pewnym momencie historycznym tak było, ale mniej więcej od lat 70. 80. wydajność w gospodarkach zachodnich, w gospodarkach europejskich, ona cały czas dość wyraźnie rośnie. Natomiast płace w wielu miejscach są tak naprawdę mniej więcej płace realne na takim
wydajność
samym poziomie.
Wydajność pracy bierze się z organizacji pracy, bo Niemcy jako bardziej uprzemysłowione mają wyższą wydajność pracy, mimo tego, że ci ludzie jakby czują się, że mniej pracują, krócej pracują. To się bierze ogólnie parametr wydajności pracy.
Ja tylko mówię, że płace nie są już niestety związane z wydajnością pracy, dlatego że wydajność zdecydowanie rośnie, natomiast płace nie rosną. To, jakie są płace, zależy od dwóch rzeczy. Zależy przede wszystkim od tego, jaka jest pozycja pracowników, pozycja, jaka jest siła społeczna. I to z jednej strony jest kwestia chociażby związków zawodowych, które im silniejsze, tym bardziej na to wpływają. I na przykład w Wielkiej Brytanii od lat 90. mieliśmy kilkanaście ustaw, które ograniczały prawa związków, co przyczyniło się do tego, że płace niestety rosną znacznie, znacznie wolniej. To po pierwsze,
to znaczy, że państwo, pracownik musi wymusić z pistoletem przy skronie pracodawcy te płace wyższe.
Tu nie chodzi o pistolet, tu chodzi o to, że niestety, oczywiście mamy tą fundamentalną różnicę między pracownikiem i osobą zatrudniającą. To nie jest równa pozycja, to nie jest taki zwykły kontrakt. To jest tak, że jeżeli pracownik nie uzyska pracy, to niestety nie ma środków do życia. Natomiast zatrudniający z tego konkretnego pracownika zawsze może zrezygnować. Dlatego musi interweniować po pierwsze państwo w to, żeby przywrócić większą siłę zorganizowanemu światowi pracy, a po drugie też ułatwiać właśnie organizację światu pracy poprzez wzmacnianie instytucji takimi, jakie są związki zawodowe. Więc po to potrzebujemy z jednej strony silnych związków zawodowych i takich ustaw, które to umożliwiają, z drugiej strony takich regulacji jak płaca minimalna.
Związki zawodowe nie chronią bezrobotnych, tylko osoby pracujące, a najczęściej chronią, w praktyce tak to wychodzi, związkowców. To są fakty.
Proszę panów, tak chciałbym uporządkować tę kwestię, no bo zwolennicy płacy minimalnej powołują się na to, że trochę jak w mechanice płynów, to znaczy te naczynia muszą się gdzieś zacząć wyrównywać. Chodzi o to, że no, może nie do końca, tylko że nie chodzi o ściąganie, tak jak rozumiem, do takiego poziomu wszystkich państw niskiego, tylko raczej podwyższanie. To trochę wbrew fizyce, cofam to porównanie, które nazbyt obrazowo tutaj państwu przytoczyłem. Do rzeczy. Chodzi o to, że stara Unia, nowa Unia, ten podział istnieje. My, czy jesteśmy w stanie go po prostu sztucznie zasypać poprzez to, że damy komuś wyższą pensję, jak rozumiem, porównywalną do pensji w euro, bo tak się najczęściej u nas to robi?
My powtarzamy, że biedy ustawą zlikwidować się nie da. Jednak ekonomia jest pewnego rodzaju nauką społeczną i wymaga obserwacji, ale wymaga obserwacji całego społeczeństwa, wszystkich jego uczestników i tych bardzo aktywnych, chcących samodzielnie pracować i tych, którzy wolą jednak etat pracy w przedsiębiorstwie, w korporacji czy nawet w małej firmie. Polska charakteryzuje się tym i dlatego nie można porównywać pewnych gospodarek, że w Polsce po prostu nie ma kapitału, którymi przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy czy nawet młodzi ludzie mogliby swobodnie dysponować.
I na przykład podwyższać pensje.
Podwyższać pensje, inwestować cokolwiek są. Ja znam to z praktyki, mojego życia zawodowego. W Polsce naprawdę przedsiębiorcy nie posiadają wolnych środków pieniężnych i nie można porównywać czy stosować rozwiązań w krajach bogatych do w krajach mimo wszystko biednych, które nie posiadają własnych kapitałów. I kredyt nie jest tutaj rozwiązaniem, ponieważ kredyt załatwia się bardzo długo, a dla przedsiębiorców małych jest on praktycznie niemożliwy. I są na to dane.
Tylko po pierwsze,
zarabiamy te parę razy mniej niż Europejczycy na zachodzie. No właśnie, proszę do tego się ustosunkować też.
Znaczy tak, bo tutaj jakby kilka rzeczy. To, że nie ma kapitału. Pamiętajmy, że w Polsce od lat 90. Taki wskaźnik jak udział płac w PKB, który pokazuje, jakby to, co wypracowujemy, dzielimy na zyski i na płace. I od lat mniej więcej 80. we wszystkich krajach europejskich ta część zysków rosła, a ta część płac spadała. My zaczynaliśmy mniej więcej na początku lat 90., no bo oczywiście wcześniej nie było sensu takiego wskaźnika mierzyć. Z tak mniej więcej średniej europejskiej, nawet trochę wyżej, po czym w ciągu zaledwie 10 lat spadliśmy na samo dno. To znaczy, że w Polsce zyski są znacznie większe w stosunku do płac w porównaniu do Europy.
Czy chodzi o to, że pracodawcy sobie na górkę biorą te pieniądze do
skarpetki zamiast
dawać pracownikom? Zdecydowanie tak, dlatego że polscy pracownicy niestety są w dość słabej pozycji negocjacyjnej, dlatego że nasze związki zawodowe zostały bardzo silnie osłabione, mamy bardzo niskie uzwiązkowienie, mamy państwo, które tak naprawdę w dużej mierze od lat zresztą wszystkie partie polityczne mówią o tym, jak wspierać przedsiębiorców, a nie jak wspierać pracowników. I to jest państwo, które stoi, które jest silne wobec słabych, wobec pracowników, a słabe wobec silnych, wobec dużych właśnie koncernów. I my chcemy to zmienić.
Myślę, że pan sparafrazował nietrafnie z intencje i słowa pana Makłowicza. Natomiast przedsiębiorcy, państwo lubi się chwalić tym, że pomaga przedsiębiorcom. Naprawdę. Natomiast ta pomoc jest bardzo nietrafna. W ostateczności dochodzi do kontaktu z Urzędem Skarbowym, czy z samą buchalterią, którą przedsiębiorstwo prowadzi, czy też tym, że państwo coraz bardziej ogranicza możliwość łatwego wejścia na rynek. Wejście na rynek z jakimkolwiek produktem, usługą wymaga coraz większej liczby zezwoleń, inwestycji, żeby w ogóle móc jakąkolwiek usługę czy produkt
sprzedawać. Ja mam takie pytanie dosyć istotne. Czy da się w jakiś sposób zadekretować to, żeby pracodawcy po prostu płacili więcej? Bo jak rozumiem, to europejska pensja minimalna byłaby dla nich taką sytuacją swoistego przymusu.
No tak jak mamy już dzisiaj rozwiązanie, takie jak płaca minimalna.
Tak,
w wielu innych krajach również. W Niemczech od niedawna również wprowadzono federalną płacę minimalną. Wcześniej one były wyłącznie branżowe. W wielu innych krajach europejskich także taka płaca minimalna występuje. Także jest to jeden z elementów po prostu regulujących rynek pracy. My nie wierzymy w to, że to rynek wszystko wyreguluje, że on doprowadzi do największych, najbardziej efektywnych rozwiązań. Wręcz przeciwnie, to państwo musi przejąć kontrolę nad tym, jak tworzy ten konkretny rynek, czyli rynek pracy.
Czy jest możliwa sytuacja, zwracam się do Grzegorza Wierzbickiego, że nie ma w ogóle płacy minimalnej, a mimo wszystko ludzie zarabiają godziwie?
Tak.
Tak po prostu będzie, czy jednak ta chęć do chowania w skarpetę? Wielu ludzi ma ochotę wydać jak najmniej, a zostawić sobie jak najwięcej. Może psychologicznie to raczej jest mało prawdopodobne.
W większych ośrodkach miejskich i w momencie, kiedy koniunktura się rozgrzewa, ta płaca minimalna jest jakimś tam minimum, na które ktoś tam może pamięta, może wie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że nasz kraj jest bardzo zróżnicowany, a też ludzie są na różnym etapie życia. I dla niektórych pensja nawet 1000 czy 1500 złotych netto na rękę jest jakimś rozwiązaniem i nie można zabierać komuś możliwości zarobkowania nawet bardzo minimalnych pieniędzy na jakimś etapie życia, tylko dlatego, że mamy jakąś pensję minimalną wyższą, prawda, od tego, co go satysfakcjonuje.
Więc tak, zawsze można pracować na pół etatu, na ćwierć etatu.
Różnie bywa w życiu. Mnie kiedyś też zadowalały wynagrodzenia rzędu 20 zł dziennie, czy 10 zł, za 10 zł można było przeżyć. I był taki moment, kiedy ja chciałbym mieć jak najmniejszy próg wejścia na rynek, pracowania za jak najniższy pensję, byle cokolwiek zarobić, a potem zdarzają się sytuacje, że w krótkim okresie zarabiam dużo większe pieniądze i to jest już inna sytuacja. Jestem i potrafię być elastyczny i podejrzewam, że socjaliści niestety wprowadzając bardzo wysokie podatki, różnego rodzaju ograniczenia, licencje,
usztywniają
rynek pracy i ludzie, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji życiowej, nie potrafią zarobić nawet minimalnych pieniędzy.
No to jest jakby zupełnie odwrotnie. Próg wejścia jest otóż łatwiejszy, dlatego że płaca minimalna prowadzi do tego, że płace zasadniczo rosną. Im więcej rosną płace...
Chodzi o to, żeby cokolwiek zarobić w danym miesiącu, dniu czy tygodniu.
Nie, chodzi o to.
Nie wiem, czy pan był po prostu biedny może kiedyś i trzeba się wejść w sytuację takiej osoby, która mówi, muszę dzisiaj zarobić 20 zł.
Oczywiście, że byłem biedny, to po pierwsze, ale po drugie, to nie o to chodzi, żeby wejść w sytuację konkretnej osoby, tylko wiedzieć, jak funkcjonuje gospodarka. I to nie jest to, co możemy zaobserwować z perspektywy jednostki, tylko zobaczyć, że na przykład płaca minimalna, czy jakiekolwiek działania państwa, które powodują, że dystrybuujemy środki od zysków do płac, albo od osób lepiej zarabiających do mniej zarabiających, zwiększamy popyt. Jak zwiększamy popyt, to zwiększamy także możliwość produktywnych inwestycji, a także w związku z tym zatrudnienie. I wtedy ten próg wejścia, o którym pan mówi, czyli możliwość dostania dobrej pracy, jest tak naprawdę niższy. To znaczy, to jest element stymulujący gospodarkę.
Ja bym chciał zapytać panów w takim razie, no załóżmy, że taka europejska pensja minimalna miałaby być wprowadzona. Mamy różne widełki. Według danych Eurostatu w Unii Europejskiej płace minimalne wahają się od, uwaga, 286 euro brutto, to jest około 1230 zł w Bulgarii, do 2071 euro brutto, czyli 8905 zł w Luksemburgu. Brzmi nieźle. To są dane ze stycznia bieżącego roku. No i mamy teraz pole pewnie tego wyrównywania tych poziomów, no bo w Luksemburgu nikt nie może mieć w Unii Europejskiej tak jak w Luksemburgu, znaczy każdy kraj, to byłoby już chyba szaleństwo ekonomicznej rozpusty, panowie.
Nie, to jest oczywiste, w sensie nikt nie chce ustalać teraz płacy minimalnej europejskiej na tym poziomie, oczywiście najwyższym, to nikt sensowny będzie czegoś takiego
nie firmy poszłyby z torbami, po prostu zwyczajnie.
Dlatego to trzeba po pierwsze rozłożyć na pewnego rodzaju proces, ale także to nie może być jedyne rozwiązanie. Trzeba myśleć o gospodarce i polityce gospodarczej całościowo. Dlatego płaca minimalna jest jednym z elementów. Innym elementem jest to, czego potrzebujemy do przetrwania tak naprawdę strefy euro, czyli tak naprawdę stworzenia realnej unii fiskalnej, w której i polityka inwestycyjna, i polityka społeczna będą również elementem polityki europejskiej. I wówczas środki, które na przykład na inwestycje właśnie w krajach słabiej rozwiniętych, właśnie w takich krajach jak Bułgaria, ale także wciąż Polska, takich jak krajach, które dotknięte były najbardziej kryzysem, chociażby jak Grecja, one stymulują właśnie te...
Tylko to by wymagało altruizmu tych bogatszych
państw. Nie, właśnie nie, bo okazuje się, że w dużej mierze... Jak spojrzymy na to, kto w dużej mierze też zyskuje na dzisiejszych funduszach europejskich, funduszach spójności, my jesteśmy oczywiście beneficjentem, to znaczy dostajemy więcej niż wpłacamy, ale pamiętajmy, że część naszych wydatków, które
idzie do niemieckich kieszeni,
idzie tak naprawdę do niemieckich firm. Mhm. To też tak działa, to znaczy jeżeli my na przykład będziemy inwestować w Grecji, czy w Bułgarii, czy w Polsce, to także stabilizujemy cały system całej Europy. Niemcom się nie opłaca, żeby Unia Europejska się zupełnie rozpadła, bo Niemcy same w sobie nie poradzą na globalnym rynku, jak będą zupełnie osamotnione. One potrzebują też takich dobrych rynków zbytu, a żeby te rynki zbytu funkcjonowały, to one muszą być oczywiście rozwijające się i zasobne.
Bułgaria, Luksemburg, przemawiają do pana te przykłady, Grzegorz Wierzbicki?
Dobrze można powiedzieć, że w Poznaniu powinna być taka pensja minimalna, a w jakiejś mniejszej miejscowości inna, prawda? No bo to jest taki sam podział terytorialny. Na prowincji mieszka...
A jednak nie ma. Jednak jest jedna płaca minimalna.
No bo jest to jedno państwo, jeszcze Polska, a Unia Europejska jeszcze jest jakimś tam zespołem państw w miarę niezależnych, aczkolwiek niezbyt. Pensja minimalna jest chyba jednak tylko jakąś tam kiełbasą wyborczą. Jeżeli przychodzi dobra koniunktura, to na tą pensję nikt nie patrzy. Natomiast kiedy zaczyna robić się źle, to ludzie naprawdę...
Tnie się po etatach.
To się tnie po etatach, zamiast się po prostu te pensje ogranicza.
No dobrze, ale był czas, kiedy ludzie głosowali nogami, wyjeżdżali z naszego kraju właśnie ze względu na to, że w innych państwach były wyższe zarobki. Lewica Razem mówi, że to, że nie ma tego wyrównania z roku, przynajmniej dążenia do tego, powoduje ogromne napięcia wewnątrz Unii Europejskiej, właśnie migrację.
Tak, no my uważamy, że migracja oczywiście, znaczy otwarte granice są pewną ogromną wartością, ale dla tych, którzy rzeczywiście chcą emigrować, a nie są do tego zmuszeni, bo bardzo często emigrujemy nie dlatego, że podoba nam się w innym kraju, że jesteśmy zafascynowani kulturą, czy chcielibyśmy żyć w odrobinę innym klimacie, tylko dlatego, że niestety nie możemy znaleźć odpowiedniej pracy tutaj, ale to się wiąże z ogromnymi kosztami społecznymi. Po pierwsze oczywiście zostawiamy tutaj część rodziny, zostawiamy część swoich kontaktów społecznych, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół. To jest już problem, pewien problem społeczny, ale po drugie, oczywiście, jeżeli tego typu emigracja jest wymuszona, to ona też jest pożywką do różnego rodzaju prawicowych ruchów, które bardzo łatwo stosują taką nagonkę na imigrantów i to niestety był jeden z elementów chociażby wykorzystywany w trakcie Brexitu. Skrajna prawica bardzo często podnosiła argument, że oto tutaj właśnie mamy dużo imigrantów z Polski i powinniśmy z tym skończyć. To oczywiście jest bałamutne, bo Polacy w Wielkiej Brytanii tak naprawdę nie zabierali pracy Brytyjczykom. Tak naprawdę imigracja w dużej mierze wytwarza więcej miejsc pracy niż odbiera Brytyjczykom. Oni po prostu w dużej mierze niestety skrajna prawica potrafiła jednak na tą niechęć skierować.
No to jest tak, że brytyjska prawica zarzuca swojemu rządowi, że coś ściąga Polaków, natomiast w Polsce polska prawica zarzuca lewicy, że tych Polaków po prostu wyprawiła za morze. W 2004 roku bezrobocie było potężne w Polsce i ludzie po studiach wyższych, wielu moich znajomych naprawdę nie mogło znaleźć pracy w jakimkolwiek miejscu, przy jakimkolwiek fachu, i to była rozpacz. To była po prostu ucieczka z biedy, na zbieranie na bilet autobusowy i wyjazd. Więc to były troszkę inne czasy. Dzisiaj...
Ja wiem, to doskonale pamiętam. Moi znajomi też tak
to robili. Dzisiaj, po tych 15 latach, sytuacja jest diametralnie inna i ciężko to porównywać. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jeszcze całkiem niedawno było. Bezrobocie rzędu 15% to była tragedia dla rodzin.
Ale jednocześnie obserwujemy w wyniku kryzysu na południu Europy bezrobocie wśród młodych rzędu 50-55%. I to jest ta tragedia, którą trochę sprowokowała jakby nierozsądnie zaprojektowana strefa euro.
No dobrze, panowie, chciałbym inny temat poruszyć, ale już skoro zaczęliśmy o tej strefie euro, no to ciągnijmy ten temat, bo to też jest temat, który się bardzo śladowo przewija w kampanii wyborczej, powinien się przewijać. Jak to jest z tym reformowaniem strefy euro? Pan mówił o tym, że powinna być reforma polityki fiskalnej i w ogóle całej strefy euro. To jest w jakimś powiązaniu, jak rozumiem, właśnie z kwestią europejskiej pensji minimalnej.
Tak, no to jest jakby całościowy projekt, to znaczy on musi brać pod uwagę różne elementy. Jeżeli chodzi o strefę euro, no to jest oczywiście taki jasny problem. To znaczy, jeżeli mamy własną walutę, to w momencie, w którym powiedzmy mamy Grecję i Niemcy, tak? Grecja importuje więcej od Niemiec, w związku z tym ma deficyt, Niemcy mają nadwyżkę handlową. To może być rekompensowane przez zmianę kursu walutowego. To znaczy wartość drachmy spada, wartość marki...
Jeżeli się ma drachmy.
Jeżeli się ma drachmy, to wartość drachmy spada, wartość marki rośnie i wtedy produkty greckie stają się bardziej konkurencyjne, w związku z czym ta nierównowaga może zostać zmniejszona lub odwrócona. W momencie, kiedy nie mamy tego mechanizmu kursu, no bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych też mamy nierównowagi pomiędzy różnymi stanami, ale mamy jedną walutę i tam to jest rekompensowane, jak oczywiście dzięki polityce federalnej, poprzez po pierwsze inwestycje idące z tych bogatszych regionów do tych mniej bogatych, po to, żeby na przykład właśnie w tej Grecji budować fabryki, które będą jednak eksportować ciekawe produkty. I po drugie przez transfery socjalne. To znaczy, jeżeli na przykład niemieckie firmy się rozwijają, greckie mniej i tam mamy do czynienia z bezrobociem, no to na przykład europejskie ubezpieczenie dla bezrobotnych, wtedy te środki po prostu trafiają tam, gdzie są potrzebne, gdzie poziom bezrobocia jest po prostu wyższy. Po prostu strefa walutowa, wspólna waluta wymaga tego, żeby jednocześnie była wspólna polityka społeczna.
Osłonka, tak?
Takie świadczenia, które takie ochrona socjalna i z drugiej strony polityka inwestycyjna. My jeszcze oczywiście postulujemy poza samymi takimi ubezpieczeniami dla bezrobotnych, które są jasne, także taki element, który byłby ważny z perspektywy też tożsamości europejskiej, o którym ja często też mówię, czyli właśnie bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli takie świadczenie dla wszystkich Europejczyków i wszystkich Europejczyków.
To jest temat na osobną dyskusję. Ja już nie będę go wywoływał, ale obiecuję, że się tym tematem zajmiemy.
Trzymam za słowo.
Grzegorz Wierzbicki, proszę się odnieść do tej
jednak inaczej,
formuły waluty narodowej właśnie.
Pytanie jest
regulatora.
To, jak postrzegamy pieniądz? Czym ten pieniądz jest? Kiedyś ten pieniądz był towarem, później był złotem, następnie stał się długiem, czyli zobowiązaniem, a w tej chwili te długi przestano spłacać, jak w Grecji, i stał się de facto pieniądzem fikcyjnym. I w wyniku tego jakby łatwo przychodzą takie tezy, że można ten pieniądz produkować, rozdawać bez żadnych konsekwencji. Kryzys grecki zaczął się z tego tytułu. W ogóle kryzys w Polsce nie zaczął się od Stanów Zjednoczonych, bo po Stanach Zjednoczonych to tutaj nie było takiego tąpnięcia. Nawet frank bardzo mocno spadł, natomiast zaczął rosnąć powyżej 3 zł trwale i stale w momencie, kiedy okazało się, że Grecja nie będzie swoich długów spłacać, a obligacji w wyniku emisji długu w wyniku emisji obligacji.
Czyli jest bankrutem.
Tak, a Niemcy, i Francja, czyli przedsiębiorstwa państwowe, czy też silnie związane z państwem niemieckim, czy francuskim, po prostu zaniosły te toksyczne obligacje do Europejskiego Banku Centralnego i powiedziały, że właściwie tu mają z tym problem i chcieliby to sobie tam jakoś załatwiać. I w normalnym państwie prawa, takim prawicowym, jeżeli ktoś kupuje trefny papier, a robi to trochę świadomie, bo wie dokładnie, jaki standing ma Grecja i wiadomo, wiadomo, albo można się dowiedzieć, że Grecja fałszuje dane statystyczne, to po prostu kupuje papier, który jest warty zero i ponosi stratę. Natomiast Europejski Bank Centralny razem z Niemcami i Francją ten cały kryzys rozniósł na całą Europę. I dlatego euro nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie jest związane z rodzimą gospodarką i odpowiedzialnością za zobowiązania. I obawiam się,
mam wrażenie, że panowie się mimo wszystko spotykacie w jakiś sposób.
W tym punkcie, w którym mówimy o tym, że Europejski Bank Centralny nie zachował się właściwie w tej sytuacji, w pełni zgadzamy.
Zwyczajnie nas okradł, tylko że tutaj jakby polityka socjalna i społeczna jest jakby na drugim planie mimo wszystko. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że euro, jak dla mnie, po doświadczeniu z Grecją, kiedy się tych długów nie spłaca i Niemcy nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, wydaje mi się, że wprowadzenie, rozszerzenie euro będzie się w dalszej perspektywie wiązało z wprowadzeniem armii europejskiej, niestety, do pilnowania porządku.
Dobrze, to ja jeszcze chciałbym tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Grecję, to w dużej mierze problemy zadłużenia Grecji. To faktycznie jakby dług był jeszcze wcześniej problemem. Natomiast jak spojrzymy na chociażby Hiszpanię czy Irlandię, to ich wskaźniki zadłużenia były znacznie lepsze niż wskaźniki bardzo wielu krajów. Więc to nie jest tak, że kryzys zadłużenia był przed kryzysem i on doprowadził do kryzysu, czy to strefy euro, czy kryzysu gospodarczego, wręcz przeciwnie. To kryzys bankowy spowodował, że państwa tak naprawdę na koszt własnych obywateli, na koszt budżetów państw, ratowały banki. I tak samo postąpiło EBC, to znaczy to jest bardzo bałamutnie przekazywane, że oto Niemcy pomagali Grekom. Niemcy nie pomagali Grekom, no, Niemcy pomagali własnym bankom i bankom francuskim. I oczywiście my dlatego też postulowaliśmy już wtedy, że Europejski Bank Centralny, który wytworzył wtedy z niczego, to jest ta kwestia pieniądza, o którym pan powiedział, nie tylko prywatne banki tak naprawdę tworzą pieniądz z niczego, ale oczywiście też Bank Centralny Europejski może i powinien to robić, tylko że nie po to, żeby ratować własne banki, prywatne, ale nie, właśnie. Gdyby te same pieniądze, gdyby te same miliony euro wpompowano nie w banki niemieckie i francuskie, tylko na przykład albo rozdano je po prostu wszystkim Europejczykom, to europejska gospodarka nie miałaby takiej stagnacji, dlatego że byłby impuls popytowy, a tak naprawdę wciśnięcie tego.
Czyli wie, że pan mocno w siłę popytu.
Ja natomiast twierdzę, że po prostu przedsiębiorstwa i banki, które kupiły obligacje greckie, ponieważ były w euro, a jednocześnie oprocentowanie ich było znacznie wyższe niż bundy niemieckie, zrobiły to z pełną świadomością, po prostu powinny zostać z nic niewartym papierem, bo taka jest, jeżeli ja kupuję obligacje na rynku w Polsce i powiedzmy firma zbankrutuje i nie odda mi tych pieniędzy, to zostaje z pieniądzem, który jest, z papierem, który jest warty 0 zł. Zwyczajnie. I tak samo powinny postąpić banki niemieckie, francuskie i przedsiębiorstwa. Ja pracowałem kiedyś na giełdzie poznańskiej i tam handlowaliśmy z Rosją, z Niemcami, mięsem i zbożami. Polskie przedsiębiorstwa mięsne przegrywały dlatego, że o wsparciu władzy niemieckiej dla przedsiębiorców. Polskie zakłady mięsne przegrywały dlatego, że niemieckie zakłady dostawały od państwa gwarancje i mogły zaoferować długie terminy płatności. I polskie mięso jechało do Niemiec, a stamtąd do Rosji.
Dwa zdania, Maciej Szlinder, na koniec naszego programu.
Wszystkie bogate kraje Europy wzbogaciły się dlatego, że prowadziły mądrą politykę gospodarczą, wspierając własną gospodarkę. To tylko w Polsce w latach 90. wymyślono, że najlepsza polityka gospodarcza to brak polityki gospodarczej i to był błąd. Postawienie na wolny rynek niestety postawiło nas w znacznie gorszej sytuacji.
Byliśmy kompletnie innym krajem, w innym miejscu.
Z inną pewnie historią. Proszę Państwa, jeżeli uważacie, że nie można rozmawiać w kampanii wyborczej o konkretach, to mam nadzieję, że dzisiaj zadaliśmy temu kłam, było dużo gospodarki i ja osobiście chciałbym, żebyśmy o takich tematach przede wszystkim rozmawiali w obliczu wyborów do Europarlamentu. Maciej Szlinder, Lewica Razem, Grzegorz Żbicki.
Dziękuję bardzo.
Partia Wolność, Bliskość, dzisiejszego ekonomizera. Kłaniam się Państwu nisko.